Chwała Panu, bracia i siostry. Bogu niech będzie chwała za to, że możemy się spotykać tutaj, że możemy przyjść. Chwilę się pomodlę. Tobie, Ojcze, chcę podziękować za ten czas, za to, że Ty jesteś pośród nas, że Ty, Panie, przyszedłeś w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, aby dać świadectwo prawdzie i żeby nas zbawić, Panie, żeby dać nam przyszłość, przyszłość z Tobą, bo Ty masz zupełnie inne myśli o nas, Panie, niż my sami możemy mieć, Boże Wszechmogący. I Tobie niech będzie chwała wybrzmiewała z naszych serc, z naszego życia. Oczekujemy Ciebie, Panie, oczekujemy i prosimy Ciebie, żebyś Ty, Panie, przyszedł jak najprędzej. Racz pobłogosławić, proszę Ciebie, dzisiejszy czas w tym Słowie, mądrością Twoją, Boże Wszechmogący. Cokolwiek mam powiedzieć, co nie wychodzi od Ciebie, Panie, to proszę Ciebie, niech usta moje nie wypowiadają tego, ale to, co, Panie, Ty zamierzasz, Boże wiekuisty. Uwielbiamy Ciebie i wywyższamy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Jak pamiętam, jak byłem dzieckiem, to zawsze oczekiwałem na ten okres właśnie taki świąteczny. Niewiele rozumiałem z tego, ale pamiętam, że to było coś takiego wyjątkowego zawsze w życiu, bo jak to dziecko czekało na tą całą taką okoliczność, na prezenty. No, to jeszcze były takie czasy, że myślałem, że wtedy to jest okres, kiedy tak naprawdę są plony tych pomarańczy w Polsce, bo one generalnie w grudniu się pokazywały. W innym okresie nie było. Ale pamiętam, że też miałem taką tęsknotę, bo jakby były śpiewane kolędy, właśnie tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, to gdzieś tak po prostu jako dziecko nawet tak rozmyślałem. Właśnie gdzieś tam na swój sposób rozmyślałem o Panu Bogu. Mama mi tam opowiadała. Ja na tyle, ile mogłem wtedy zrozumieć, to zrozumiałem. Na tyle, ile wtedy mogłem to, powiedzmy, pojąć, to pojmowałem. Ale w każdym razie pamiętam, że to był taki czas oczekiwania. To był taki czas oczekiwania na ten czas właśnie, który nadchodzi. I teraz tak mam taką myśl, że my powinniśmy mieć właśnie czas takiego oczekiwania na powrotne przyjście Pana. Że Kościół, jako my już tacy świadomi, dojrzali, już odbudowani w wierze, nowonarodzeni, to jest właśnie ten czas taki w naszym życiu oczekiwania, żeby spotkać się z Panem Bogiem. Ja dzisiaj chcę główną taką myśl, którą chcę przekazać, wiersze z Biblii to historie z Ewangelii Łukasza z drugiego rozdziału od 25 do 38. To jest główny wątek, którym chciałem się podzielić. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy, podkreśla tutaj Słowo Boże, oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Co jest ciekawe, że jest mowa o Duchu Świętym, choć ten Duch Święty został wylany dopiero ponad 30 lat później, można powiedzieć. Nie? Bo dzień Pięćdziesiątnicy po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa dopiero Duch. A tutaj Duch Święty był nad nim. Jest powiedziane, jest mowa. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wznosili dzieciom Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, on wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz pouczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego: oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu, i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. i aby były ujawnione myśli wielu serc, także twoją własną duszę przeniknie miecz. I dalej jeszcze przeczytam. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego. A była wdową do 84 roku życia. I nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. I tutaj mamy przykład właśnie ludzi wiary, którzy oczekiwali. Oczekiwali właśnie tego dnia, który nastał. Oczekiwali dnia spotkania się ze Zbawicielem. Oni byli pełni oczekiwania. Tutaj ta historia pokazuje, w jakim oni byli tym. I nie bez powodu wspomniałem na początku, że my jako Kościół też taką postawę powinniśmy mieć. Oczekiwania. Oczekiwania na to, że nadejdzie taki dzień, że się spotkamy twarzą w twarz z naszym Panem. Zanim przejdę do omawiania tego, chciałbym się podzielić jeszcze takimi paroma myślami. Widzimy tutaj na przykładzie tych dwóch osób, którzy weszli do świątyni akurat w momencie, kiedy był przyniesiony Jezus, aby zostało wypełnione zgodnie z prawem, jak tu jest powiedziane, a gdy minęły dni oczyszczenia ich według zakonu mojżeszowego przywiedli do Jerozolimy, aby je stawić przed Panem, jak napisano w zakonie pańskim, każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu. I aby złożyć ofiarę według tego, co powiedziano w zakonie pańskim, parę synargolic albo dwa gołąbki. Tu rodzice przynieśli Pana Jezusa, aby poświęcić Go Panu jako pierworodny. Zgodnie z zakonem, zgodnie z nakazem, zgodnie z prawem. To jest już 40 dzień od urodzenia Jezusa. 7 dni było oczyszczenie, a później zgodnie z prawem, tak jakbyśmy się cofnęli do Księgi Mojżeszowej, 33 dni dziecko mogło być dopiero wniesione do świątyni w celu dokonania tego całego poświęcenia. Także to już było 40 dni. Co jest ciekawe, bo tak jak czytamy Ewangelię, to nam się wydaje, że to jest wszystko skrócone i tak gdzieś w jakiś sposób złożone, bo wiemy, że była też, że Józef ostrzeżony we śnie przez anioła dostał polecenie, żeby uchodzili do Egiptu. Prawdopodobnie być może to już jest ten moment właśnie, gdzie oni przyszli do świątyni poświęcić Jezusa, a następnie ruszyli dalej do Egiptu. Prawdopodobnie to jest tak, bo skoro byli w Jerozolimie, to musieli, to jeszcze nie byli w Egipcie. Jeszcze wtedy nie byli w Egipcie. Już to prawdopodobnie to jest ten moment. Bo dokonali wszystko dokładnie tak, jak mówi zakon. Co ja chciałem powiedzieć? I patrząc na tą całą ogólną sytuację, która miała miejsce w tym dniu, mamy wielkie, ogromne miasto, w którym jest wspaniała świątynia, masę pielgrzymów, masę ludzi, bo tam nie tylko rodzice Jezusa składali ofiarę za Niego, ale tam podejrzewam, że też również inni składali ofiary swoje gdzieś tam do kapłanów przynosili i to bardziej w jakiś taki sposób powiedzmy pokazowe, jakieś takie dogodniejsze w postaci być może baranów, być może jakichś jałówek, czy tam cielców, czegokolwiek, nie? Być może to były ten. A tutaj dwoje starszych osób podchodzi i rozpoznaje w jakimś ubogim małżeństwie, które wchodzi z dzieckiem, rozpoznaje tego, którego oczekiwali, Mesjasza. Cały miasto w tym momencie, mimo że to było głośno, bo oni gdzieś tam słyszeli wcześniej, że były jakieś, że byli mędrcy, że Herod gdzieś wydał taki rozkaz, żeby gdzieś tam powiedzmy dokonać zagłady w Betlejemie. Ale jednak no tutaj całe miasto, cała świątynia, nikt nie zauważył poza tymi dwoma starszymi osobami. To jest bardzo takie ciekawe i bardzo takie dla nas pouczające również, bo to pokazuje nam, że można mieć wiedzę o Bogu. Faryzeusze i ci wszyscy uczeni mieli wiedzę, bo znali te proroctwa. Znali proroctwa Izajasza, 9 rozdział, gdzie jest powiedziane, ja może tylko na chwilę otworzę, gdzie jest napowiedziane, że lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. I dalej w 5 wierszu jest, albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie na nim władza na ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny. Ojciec odwieczny, książę pokoju. I oni mieli tą wiedzę. Oni mieli, bo nawet Herodowi, bo Herod się radził różnych tam powiedzmy swoich doradców. Podejrzewam, że wśród tych doradców to byli i sadyceusze i być może faryzeusze. Gdzie ma się narodzić, gdzie ma być Mesjasz? I oni mieli tą wiedzę wszyscy. A jednak nie byli w stanie rozpoznać. Można mieć, tu celowo mówię, można mieć wiedzę o Panu Bogu. Można wierzyć w Niego. Ale problem polega na tym, że nie uwierzyć Jemu. I to jest ta różnica. Bo jest tak jak jest powiedziane, że Abraham uwierzył w Bogu. Nie tylko wierzył w Boga, ale uwierzył w Bogu. I się poddał Jemu. I poszedł. I tu widzimy właśnie, to jest ta różnica, że można mieć wiarę, ale można gdzieś powiedzmy, wiarę w Pana Boga można mieć. Dzisiaj dużo ludzi też na całym świecie wierzy, że Pan Bóg jest. Wierzy w to, że dzisiaj są święta Bożego Narodzenia. Ale pytanie jest takie, czy wierzą Jemu? Czy my wierzymy Jemu? Czy my się Jemu poddajemy? Czy my w należyty sposób do Niego się, do Niego podchodzimy? Tak chcę powiedzieć na początku, że są różne poziomy relacji z Panem Bogiem i poświęcenia się Jemu. I takim pierwszy, który się nasuwa, to jest to, że potrzeby, które my mamy, pamiętam jak ja miałem potrzeby, mówię o sobie tutaj, nie, popychają nas na drogę poszukiwania Boga. Do tego momentu, dopóki człowiek gdzieś tam nie jest pchany w tym kierunku, myśli sobie, o sobie, że wszystko wie, wszystko ma, że wszystko rozumie, rozumie cały sens życia. Jednak gdy popada w trudności, to wtedy zauważa, że nie wszystko wie i że tak naprawdę niewiele rozumie, gdy chodzi o sens życia. I wtedy człowiek zwraca się do Boga. I często tak jest, że jeżeli w tych problemach szuka się Pana Boga. Ja to mówię o sobie. Ja pamiętam dokładnie o tej porze roku. To było tydzień przed świętami w 97 roku. Tydzień, niedziela przed świętami miałem, moje życie się zawaliło. Stałem się, w jednej chwili stałem się bankrutem po prostu życiowym, takim bez nadziei, bez pomysłu na życie. Wszystkie moje po prostu plany runęły. Nie miałem nic, zostałem bez niczego, bez nadziei, krótko mówiąc, nie? I pamiętam, że to był taki moment przełomowy, bo ja już po prostu nic nie byłem w stanie sam z sobą zrobić, z siebie zrobić, nie? Stanąłem przed Panem Bogiem wtedy, powiedziałem, Boże, jeżeli Ty jesteś, to ja bym naprawdę chciał zmienić swoje życie. Ale to był taki moment, że w tych problemach, które miałem, to szukałem Boga przede wszystkim po to, żeby szukać rozwiązania swoich problemów. Kłopotów, które popadłem, tej całej tragedii, która się wydarzyła w moim życiu, to po to szukałem Pana Boga, to muszę się przyznać. Przebaczenia grzechów, bo sobie uświadomiłem, że moje życie było takie, a nie inne. W takich sytuacjach nawet nie myślałem o innych, tylko myślałem o sobie i to jest taki jeden z poziomów relacji odnoszenia się do Boga. Przyszedłem do Pana Boga z powodu jakiejś potrzeby i w tym momencie inni jakby dla mnie nie istnieli. Bo dla mnie to wszystko, to co było ciężarem moim, co mnie przytłaczało, to było po prostu najważniejsze, żeby się tego pozbyć. Potrzebowałem uwolnienia, przebaczenia od swoich problemów, grzechów, rozwiązania swoich problemów. I powiem wam, że tak przeważnie jest, nie powiem, że ze wszystkimi, ale większość osób tak na samym początku gdzieś tak po prostu, z tego co ja tak gdzieś miałem kontakt, to właśnie tak zaczyna swoją relację z Panem Bogiem. Jest to bardzo dobry początek relacji z Panem Bogiem. W zasadzie można powiedzieć, że tak większość tak zaczyna. Przeważnie jest tak, że nie szukaliśmy relacji z Bogiem, a szukaliśmy rozwiązania swoich kłopotów, z którymi sami nie byliśmy sobie poradzić. Tak było ze mną, bo ja po prostu w pierwszym momencie to miałem masę kłopotów, problemów i wizję zawalonego życia i nie byłem sobie w stanie poradzić. Ale jedno, co mogłem zrobić wtedy, chwała Bogu za to, że się zwróciłem do Niego. Mówię, Boże, jeżeli Ty jesteś, to ja nie chcę tak żyć, proszę Ciebie, odmień moje życie. Niech nie będzie. Inny poziom relacji to już jest taki, gdy przychodzimy do Pana Boga, gdy już jesteśmy z Nim, w jakimś stopniu Go poznaliśmy i wiem, jak cenne jest mieć z Nim relację. To jest inny poziom, że wiem, że jakie to jest już cenne. W jakimś sposób już Go poznałem, doświadczyłem tej relacji. Wiem, że to jest cenne, że to jest po prostu coś, czego tak naprawdę w głębi pragnąłem kiedyś, wcześniej, oczekiwałem, a tego nie miałem. Zacząłem rozumieć wtedy, że jest to relacja na zawsze i że nigdy i nigdzie nie chcę od Niego odejść. To jest taki poziom już, to jest taki moment. Po prostu, że nie będę chciał od Niego odejść. I na tym poziomie już, gdy się znalazłem, gdy się znajdujemy, już nie myśli się tak jak ten potrzebujący. To nie pierwszy poziom, gdy coś potrzebuję od Pana Boga i myślę tylko o sobie, o swojej korzyści. Teraz już na tym poziomie relacji jestem gotowy do tego, żeby coś oddać. Coś oddać i nie postępować tak jak w bankomacie, czy tam przy stole szwedzkim, że biorę to, co mi się podoba i korzystam z tego, a resztę odsuwam. Nie, tu już jest taki poziom, że jestem gotowy coś oddać, coś dać z siebie. Teraz na tym poziomie zaczyna bardziej się cenić Boga niż to, co można od Niego otrzymać. Że to jest, ten poziom pozwala bardziej Go docenić. Nie tylko w taki sposób, że On jest jakąś taką maszynką do spełniania moich potrzeb. Nie. Bóg wtedy jakby więcej się w nas zasiedla. Zaczynamy uczestniczyć w budowaniu Jego kościoła, w społeczności. I to jest taki poziom, gdzie jesteśmy, gdzie służymy Panu Bogu. Jesteśmy Jemu wdzięczni i nie chcemy odejść. Inny poziom relacji z Panem Bogiem to jest taki, że zaczynamy patrzeć oczami Boga w przyszłość. Już nie tylko tu i teraz, że co nie jest złe, że służymy w kościele, że służymy dla innych. Ale ten inny poziom to jest taki, że zaczynamy patrzeć oczami Boga w Jego przyszłość. Stajemy się gotowi zobaczyć przyszłość. Oczywiście nie tak jak sami z siebie, jak jakiś medium czy pisarze fantastyki. Tutaj patrzymy w przyszłość oczami Boga, ucząc się Jego proroctw. Patrząc na Jego proroctwa, na to, co jest zapisane, wierząc Jemu, słuchając go, odczytując to, co on ma przygotowane, że patrząc na to, że po prostu tu i teraz to się kiedyś skończy, a wieczność jest przed nami. Ty patrzysz w przyszłość oczami Boga, ucząc się Jego proroctw, gdzie On sam mówi o tym, co będzie, gdzie On to opisuje, co będzie w przyszłości. Poznajemy te proroctwa i zaczynamy je rozumieć nie dlatego, aby się delektować tylko nimi i w jakiś sposób opasywać jakąś taką dumę, i to nie o to chodzi. Ale po to, aby zrozumieć, co możemy zrobić dzisiaj, aby jutro spełniło się to, co jest napisane w proroctwach. I taką postawę właśnie mieli Symeon i Anna. Oni patrzyli daleko dalej, widzieli to wszystko, co miało się wydarzyć, niż cała reszta. Dwie osoby. Jest to wysoki poziom relacji. Jest to taki poziom relacji z Panem Bogiem, który, tak jak Pan Jezus powiedział, kto chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i się poświęci. Niech weźmie brzemię. Niech będzie świadomy tego, że to jest brzemię. Czasami jest tak, że po prostu dla nas, ludzi cielesnych, my jesteśmy za szerocy na tą wąską ścieżkę, przez którą mamy przejść. Po prostu z tym bagażem, tym ciężarem takim, który mamy, możemy się tam nie zmieścić. To jest właśnie taki poziom, gdzie bierzesz na siebie brzemię. Żyć dzisiaj, aby dlatego, że przez niewiadomy dla ciebie czas, może za twojego życia, może za kilka pokoleń, to się spełni to, co Bóg zaplanował i planuje realizować. Nie jest naszą rzeczą oceniać to, kiedy to się spełni. To jest tak, jak wspomniałem Abrahama, który uwierzył Panu Bogu, on nie widział oczami takiej cielesnymi tej przyszłości, która została mu powiedziana przez Pana Boga. Pan Jezus powiedział, że Abraham widział jego dzień. Wiecie, w którym momencie on widział ten dzień jego? Wtedy, kiedy stanął na górze Moria, kiedy miał na rozkaz Boży złożyć w ofierze Izaaka i zobaczył tego barana, którego Pan Bóg ofiarował jako odkupienie. Wtedy Abraham prawdziwie zobaczył dzień Jezusa Chrystusa. Co Pan Jezus powiedział w świątyni wtedy, te słowa, i chcieli go ukamieniować za to. Co powiedział do Żydów, do uczonych, że pierwej niż Abraham był, ja jestem. A Abraham widział mój dzień. To był ten dzień. W takiej relacji jesteś gotowy służyć, nawet jeżeli rezultat nie będzie widziany za twojego ziemskiego życia. Ty jesteś gotowy działać, tracić swój czas, swoje siły, pieniądze, teraz, dzisiaj, ze względu na to, co widzisz w przyszłości. To jest ten taki najwyższy poziom relacji z Panem Bogiem. Najwyższy, pewno wyższe są, tak mówię. Ty jesteś gotowy tracić swój czas, wszystko. Że najważniejsze dla ciebie, dla nas wszystkim, będzie to, co jest przewidziane przez Pana Boga. To jest najważniejsze. Na takim poziomie właśnie duchowym byli wszyscy prorocy, którym Pan Bóg oznajmił przyszłość. Byli między innymi Izajasz, który był można powiedzieć, największym kaznodzieją Starego Testamentu, któremu Pan Bóg objawił postać Jezusa Chrystusa na początku Jego przyjście, później mękę, zbawienie, odkupienie, to wszystko pokazał Jemu. Dawid w Psalmie 37, Daniel, inni prorocy, bohaterowie wiary, którzy widzieli przyszłość, którzy byli w stanie zrezygnować ze swoich po prostu ziemskich wygód, aby przyjąć chwałę Chrystusową. Symeon, którego imię oznacza Bóg wysłuchał, jest człowiekiem, który słucha słowa Boga. W tej historii widzimy, jak jego posłuszeństwo sam siebie określa jako niewolnika, Boga natomiast uznaje za króla posiadającego nieograniczoną władzę nad każdym człowiekiem i nad całym światem. Jemu, Panu Bogu, zawdzięcza wszystko, cokolwiek w życiu otrzymał. Łukasz, przedstawiając Symeona w 25 wersecie, podaje trzy jego takie duchowe przymioty. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Pana. To są trzy takie jego cechy Symeona, które Łukasz tu przedstawił. Będąc sprawiedliwym, odznaczał się wiernością, zakazom, jak i nakazom prawa Bożego, które co szabat słyszał w świątyni Story. On był posłuszny i obyczajom zawartym tym. Będąc pobożnym, czcił Boga, uczestniczył z wiarą w Jego czczeniu, modlił się i wiernie wypełniał prawo Boże. I trzecie określenie ukazuje Symona jako człowieka oczekującego pocieszenia Izraela. On oczekiwał, on miał pragnienie. On miał, tak jak tu jest powiedziane, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. To było jego oczekiwanie. W Mesjasza jako tego, który ma przyjść, aby pocieszyć wszystkich zasmuconych. Symeon należy do tych, którzy całą swą nadzieję pokładali w Bogu i ufali, że Pan wejrzy na ich utrapienie i ześle zbawienie. Dzięki interwencji Ducha Świętego pod jego natchnieniem Symeon udaje się do świątyni i wśród wielu pielgrzymów rozpoznaje tego, którego oczekiwał. Inni nie rozpoznali. W 26 wierszu jest powiedziane: temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. On był tak wierny Panu Bogu, on był tak wierny tym proroctwom, temu przesłaniu, tym proroctwom, że on się po prostu chwycił Pana Boga i tak jak Jakub wtedy, kiedy szykował się na spotkanie z Ezawem, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. Wtedy Jakub powiedział do Pana Boga. I Pan Bóg zmienił jego życie wtedy Jakuba. Już nie był Jakub, czyli można powiedzieć taki cwaniak, oszust, ale był Izrael od tego momentu. I to była taka postawa Symeona. Nie puszczę cię, Panie. To jest postawa Enocha, który chodził za Panem Bogiem, a później go nie widzieli, bo Pan Bóg go zabrał. Łukasz uświadamia nam, że spotkanie Symeona z Jezusem oraz z Marią i z Józefem nie były przypadkowe. Tak jak powiedziałem, no przecież tam w tej świątyni to byli bardziej zacniejsi, którzy większe dary wnosili, którzy bardziej triumfalnie, podejrzewam, że bardziej zacnie witani byli przez kapłanów, oczekiwani może wręcz przez nich byli. To jest tak jak ta przypowieść Jezusa o wdowie i jej groszu, nie? Gdzie jest powiedziane, że obserwował z uczniami, jak wchodzili bogacze, inni i tak dalej, wnosili swoje dary do świątyni, a on zwrócił uwagę na wdowę, która wrzuciła swój ostatni grosz. I tutaj Symeon właśnie też to widział. Symeon wierzy, że to Bóg decyduje o wszystkim i że to on wyznaczył ten moment, w którym jego życie dobiegnie do dobrego końca tutaj na ziemi, jako starca. I przywiódł go do świątyni, aby mógł spotkać oczekiwanego Mesjasza. On wierzy, że to Bóg. I to tak samo z nami. Ja wierzę to, że to Bóg mnie kiedyś skierował właśnie na taką drogę, na której miałem wypadek, żeby później się zwrócić do Niego. Choć nie porównuje się do Symeona absolutnie. Dlatego wie, że może spokojnie umrzeć, mając świadomość, że jego nadzieja się wypełniła. On by nie był tego świadom, gdyby nie towarzyszyła mu obecność Ducha Świętego. Bo jest powiedziane w paru miejscach, że to Duch Święty go przywiódł. Duch Święty mu pokazał. Duch Święty mu oznajmił. A to wynikało z jego relacji z Panem Bogiem. Że Duch Święty się tak nim zaopiekował, że tak się w niego zatroszczył. To wynikało z tego. Proroctwo, które wygłosił Symeon później, tam widząc dziecię i rodziców, składa się z dwóch zasadniczych części, można powiedzieć. W pierwszej części błogosławi Boga za to, że pozwolił mu zobaczyć Zbawcę, którego zapowiadał. Drugą natomiast część adresuje do Maryi, która ze względu na rolę syna będzie musiała wycierpieć. Jest to powiedziane, że miecz przeniknie twoją duszę. To jest takie właśnie dziwne proroctwo, bo z jednej strony, znaczy dziwne, tak jak ja bym usłyszał takie błogosławieństwo, gdzieś to bym się bardzo zdziwił. Nie? Z jednej strony radość wielka, a z drugiej strony zapowiedź tego, co może spotkać. Wiersze 29-32 to właśnie pokazują, że pierwszą, teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. Jego pragnienie się wypełniło. W postaci Mesjasza, którego zobaczył. W wierszach 33-35 jest powiedziane, a ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I błogosławił im Symeon i rzekł do Marii, matki jego, oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu się sprzeciwiać będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc, także i twoją własną duszę przeniknie miecz. To jest ciekawe, że ten jest, tak jak tu jest powiedziane, ten jest przeznaczony, aby przezeń wielu upadło. I taka prawda jest, moi drodzy, że żeby gdzieś powiedzmy nawiązać tą taką właściwą relację z Panem Bogiem, to trzeba najpierw upaść we własnych grzechach. Tak przynajmniej ze mną było. Musiałem dotknąć dna, żeby... Oczywiście ja nie mówię tego, że ten, ale wielu upadło. Upadło dla siebie, aby mogło gdzieś dostrzec sens życia w Mesjaszu. Anna. Tutaj Łukasz nazywa ją najpierw prorokinią, a była Anna prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Anna, samo imię Anna znaczy łaska u Boga. Córka Fanuela, Fanuel, to jest oblicze Boga. Imię, to znaczy oblicze Boga. Córka oblicza Boga z pokolenia Asera. Aser to dobry los, szczęście. Nie? Tak. Te imiona mają znaczenie, te imiona mają swój kontekst taki właśnie. Tak jak powiedziałem, że Jakub był oszust, a później zostało jego imię przemienione na Izrael. Nie? Tak tutaj Anna, sympatia, łaska u Boga. Córka obliża. Dzięki łasce, właśnie dzięki tej łasce Bożej, ma szczęście ujrzeć Boga w obliczu Jezusa. Ona już jest taka w podeszłym wieku, tu jest wyraźnie powiedziane, o ile o Symeonie to dokładnie nie jest powiedziane wiek, ale Łukasz tutaj odnośnie Anny to mówi, ile ona lat miała, od swojej młodości jest wdową i jako taka można powiedzieć, że jest symbolem zarówno Izraela, jak i całej ludzkości, która straciła swojego oblubieńca. Wdowa, która straciła swojego oblubieńca i żyje w pewnej pustce. Pozbawiona. I tutaj nagle spotyka. Nie na darmo Pan Bóg powiedział, żeby się opiekować wdowami. Bo one za życia gdzieś straciły swoich oblubieńców. To jest taki... Ale Łukasz pisze, iż Anna nie opuszczała świątyni i służyła Bogu, poszcząc, modląc się dniem i nocą. Codziennie udawała się. Ona nie mieszkała w świątyni, w sensie takim, że mieszkała na terenie świątyni, że gdzieś tam ten. Ona codziennie udawała się na dziedziniec przeznaczony dla kobiet, aby tam się modlić. A modlić się oznacza to zawsze służenie Bogu, bycie blisko Niego. W ten sposób tą pustkę, która miała, która była fizycznie po stracie męża, Pan Bóg wypełnił tą pustkę. On stał się jej oblubieńcem. Tak jak Chrystus jest naszym oblubieńcem. Tak On się stał dla niej wtedy oblubieńcem. Dlatego, że poświęciła. Ponieważ Anna nie miała z czego składać Bogu całopaleń, bo wdowa, biedna, w młodym wieku straciła męża, składała mu ofiarę ze swego postu i modlitwy. A zatem ze swego ubóstwa po śmierci męża nie potraktowała jako przekleństwo, ale widziała w nim okoliczności sprzyjające oddaniu się na wyłączną służbę Panu Bogu. To było jej, można powiedzieć, zbawieniem. To, że się poświęciła Panu Bogu. Anna rozpoznaje w dziecku oczekiwanego Mesjasza. Też Pan Bóg jej pocieszył. Mówi, zobacz, to jest ten oblubieniec, na którego czekałaś. Którego wymodliłaś. O którego się modliłaś. Zobacz. I natychmiast przekazuje innym radosną nowinę o tym, co ujrzała i co uwierzyła. Ona to rozgłosiła. Jest powiedziane, że od razu powiedziała to innym. Ewangelizację zaczęła. I to jest ten sam przekaz, odpowiada również informacji dotyczącej Symeona, który również oczekiwał pocieszyciela Izraela. Oni należeli obydwoje do grona pierwszych osób, które publicznie rozgłaszają radosne orędzie o przyjściu na świat długo oczekiwanego Zbawiciela. W świątyni, w mieście, dwoje ludzi. Zarówno Symeon, jak i Anna są przykładem ludzi pobożnych i prawych, dla których Bóg jest w życiu najważniejszy. To, co powiedziałem na początku, oni żyli oczekiwaniem spełnienia się obietnic Bożych. Są oni przedstawicielami tych wszystkich, którzy z utęsknieniem oczekiwali przyjścia Zbawiciela. Swą postawą pozwalają oni poznać, że w owych czasach ludzie z coraz większą tęsknotą wypatrywali w Mesjasza Bożego, a pod wpływem Bożego natchnienia żywili przekonanie, że już niebawem nastąpi wypełnienie się zapowiedzi prorockich. To się wypełniło, bo w momencie, kiedy Jezus wkraczał do służby, co brat Tolek mówił ostatnio, gdy Jan głosił, to ludzie mieli pragnienie. Mieli pragnienie spotkania się z Mesjaszem. Oni obydwoje, zarówno Anna, jak i Symeon, za swojego takiego ziemskiego życia tutaj wzięli ogromne brzemię, tak jak powiedziałem. Być może ponosili koszty tego, że wiele stracili tutaj, ale zyskali, ale wierzyli, że przede wszystkim zyskają przyszłość. I temu się poświęcili. Oni oczekiwali. Ich życie polegało na tym, by żyć tym, co Bóg zaplanował dla nich, nie na dzisiaj, nie na teraz, tak jak Pan Jezus powiedział, ale na jutro, na przyszłość z Nim. Ich życie polegało na tym. Wierzyć Jemu i polegać. Moi drodzy, nie bez powodu podałem dzisiaj przykład zarówno Symeona, jak i Anny, bo są to ludzie, którzy z wiarą oczekiwali przyszłości. My żyjemy w takich czasach, gdzie przyszłość tutaj, ta, która jest obecna, ona nie jest pewna. Widzimy to, doświadczamy codziennie, że to się wszystko sypie. Ja wam powiem taki przykład ze swojego życia. Ostatnio, jak wyjechałem z tego zboru miesiąc temu, na miesiąc grudzień miałem zaplanowanych różne tam jakieś spotkania, różne wyjazdy, miałem do więzienia jechać, miałem gdzieś tam jechać jeszcze na spotkanie braterskie, miałem gdzieś tam coś innego, ale te wszystkie plany w niwecz się obróciły. Choroba, bach, nawet nie mogłem wyjść z domu, nie? Ale jedno co ten, to miałem nadzieję w Panu Bogu. I chcę pokładać w Nim nadzieję, że niezależnie od tego, co tutaj jest, to najważniejsze jest to, co jest przed nami. To, co On przygotował. To, do czego On nas zachęca, żeby oczekiwać ponownego spotkania z Nim, kiedy On tu powróci. Amen.